Witam wszystkich bardzo serdecznie. Program Lolek i Kawunia, Daniel Ryan Pastusiak. Dzień dobry. Elysii wróciło, to na pewno jest całkiem ciekawy temat, szczególnie, że mamy kilka trafnych przemyśleń i ja chciałbym zacząć od akcji twitterowej hashtag Splice na Worcy. To jest taka moja prywatna inicjatywa. Może eksperci się pod tym podpiszą, o tym za chwilę. Pamiętajcie również, że jesteśmy na Spotify'u i pamiętajcie również, żeby wspierać naszą akcję na YouTubie. Łapki w górę. To też jest mój kolejny postulat. Michał Wachry-Kudliński, niezmiennie witam cię bardzo serdecznie.
Kłaniam się.
Tomasz.
Nie ukłoniłeś się, to była figura retoryczna bardziej.
Tomasz de Fejkon Milaniuk, ten, który się wtrąca i czasami powie coś mądrego.
To ja właśnie.
Cześć, dzień dobry. No i mamy również...
Ale nie mam nic do dodania, bo to było bardzo trafne.
Dziękuję bardzo. Mamy również trenera. Trenera Actine Pact. Flash dzisiaj do nas zawitał. Michał Kosicki, witam cię serdecznie.
Dzień dobry.
Ja mam pierwsze pytanie. Flash pod D czy pod F?
Pod D.
No rany. Chciałem powiedzieć, F for Flash byłoby zabawniejsze.
Czyli to gorsze.
Chłop.
Wszyscy mają Flasha pod F, oczywiście.
Nie mam więcej pytań do gościa. Można zamykać odcinek.
Zauważyłem to chwilę przed startem programu. Pierwszy tydzień w Ultralidze, pierwsza kolejka 0-2, a ty u nas w programie, także nie boisz się wyzwań?
No właśnie, chcę podkreślić, że nie każdy by się zdecydował po takim akurat tygodniu. Po 2-0 to wszyscy dzwonią, możemy w Lolku i Kawunie, ale 0-2 to wszyscy, jak makiem zasiał cisza. A tutaj Flaszu, proszę bardzo, przyjmuję na klatę.
Lekki wypadek przy pracy. Na pewno jesteśmy zmotywowani, żeby w kolejnych tygodniach się z dobrej strony pokazać, także czas pokaże tak naprawdę.
No właśnie, bo
moja teza jest taka, zresztą miałem kilku gości, z którymi rozmawiałem, trener był tutaj tydzień temu, też uważał, że to Actine Pact nie dowiedzie do końca sezonu. Miałem okazję również rozmawiać z Wyskiem, który też stwierdził, że to Actine Pact będzie tą drużyną, która potencjalnie nie dostanie się do playoffów. O tym za chwilkę porozmawiamy. To będzie oczywiście to pytanie, które wprowadza nas w temat, ale najpierw oczywiście materiał wideo.
Cześć, jestem Michał Flesz-Kosicki i w tym sezonie w drużynie Actine Pact objąłem stanowisko trenera, head coacha. W poprzednim sezonie Actine Pact, czy też Ravioli, Pactoli, wydaje mi się, że największym problemem było niedogadywanie się. Po paru porażkach zaczęły się zgrzyty w drużynie. Nie mieli pomysłu przede wszystkim na grę, bo to, co było takim markowym zagraniem Ravioli, to były te takie nieprzewidywalne piki, coś dziwnego. I potem większość drużyn nauczyła się już po prostu na to grać. Chłopaki nie mieli pomysłów na nowe zagrania i stąd wynikały te problemy.
Moim celem na ten sezon to jest po prostu zajęcie playoffów. Mam taką drużynę, która tak naprawdę nigdy nie grała competitive, chociaż jakieś tam małe turnieje się zdarzyły. Tylko ja miałem ten swój okres, gdzie grałem w Ravioli, teraźniejszym Pact.
W poprzednim sezonie byłem team managerem. Zajmowałem się praktycznie tylko umawianiem scrimów. W żaden sposób nie ingerowałem w drużynę, tak jakby to robił coach. Oczywiście pomagałem im, jeżeli mieli jakieś problemy w grze. W chwili obecnej zajmuję się praktycznie wszystkim związanym z drużyną, czyli układanie draftów, pików i ogólne przygotowanie zawodnika do gry.
Flash jest naszym trenerem. Jest dosyć nowy jako trener, ale próbuje często właśnie naciskać na nas. Często próbuje ogarniać screamy, często wytyka nam nasze błędy. Więc myślę, że po prostu strasznie przyjął to do siebie, że jest trenerem i chce, żebyśmy po prostu coś osiągnęli.
Myślę, że Ultraliga to było coś, czego brakowało na polskiej scenie. Często pojawiały się jakieś totalnie losowe sklejki, sklejone tydzień przed na przykład kwalifikacjami do Mistrzostw Polski i wygrywały one, były top 1, top 2, top 3. I myślę, że Ultraliga wprowadził taką profesjonalizację, coś, czego w Polsce naprawdę brakowało i to pełnia taką lukę.
Na pewno jest to dosyć eksperymentalny zamysł, powiedzmy, żeby 5 zawodników o różnych stanach emocjonalnych ściągać do tego zespołu. Na pewno będzie ciężko, to mówię od razu, ale wydaje mi się, że ta drużyna może zaskoczyć.
Na pewno jest to spory krok milowy, aczkolwiek wydaje mi się, że na tym nie poprzestanę i chciałbym kiedyś spróbować swoich sił na scenie międzynarodowej.
tak naprawdę to jest wielki sprawdzian dla nich, ale chłopaki są bardzo zmotywowani, chcą pracować i to jest ta różnica między poprzednią drużyną a tą obecną, że oni są głodni zwycięstwa i chcą się pokazać z jak najlepszej strony, bo potem ktoś może ich zauważyć w przyszłości.
No i mieliśmy trochę wspomnień, pojawiło się również stare ravioli. Tęsknisz trochę?
Troszeczkę za tym playstylem na pewno i spermabanowaną Kale, ale trzeba iść do przodu.
No właśnie, trzeba iść do przodu. I pierwsze pytanie, które się nasuwa, które nam się nasuwało, co robi ten skład Actiny Pact w Ultralidze? Jak doszło do tego? Ja nie wiem, ale ty mi przedstawisz oczywiście historię tego składu.
Przede wszystkim warto zacząć od tego, że chłopaki z poprzedniej drużyny nie chcieli już ze sobą grać. Chcieli się rozstać, no także jako, że mieliśmy zatrzymanego slota, no to chcieliśmy stworzyć jakąś drużynę. I tak naprawdę jeszcze półtorej miesiąca, jakoś jeszcze przed startem Mistrzostw Polski, było w planach tworzenie składu. Ten skład się nie udał. Potem już tak naprawdę skupialiśmy się tylko na składzie do Ultraligi.
Bo właśnie wystawiliście jako jedna z tych org, która nie wystartowała w Polish Open, nie wystartowali dopiero w Nadarze nie wystartowaliście i po prostu był tam jakiś konflikt, czy chcieliście skupić się na Ultralidze?
Znaczy tak naprawdę to było tak, że nie mogliśmy skompletować składu i z pewnymi formacjami się po prostu nie dogadaliśmy na takiej płaszczyźnie kontraktów i tak dalej, więc tak naprawdę nie doszło do żadnego porozumienia i razem z całym szefostwem po prostu doszliśmy do wniosku, że odpuścimy i Polish Open, i Mistrzostwa Polski i skupimy się tylko na składzie do Ultraligi właśnie.
To ile miałeś czasu tak naprawdę jako trener świeżo mianowany, żeby złożyć tę ekipę?
W zasadzie tak naprawdę trenerem, przeszedłem na pozycję trenera dopiero jak ten skład się utworzył. Wcześniej poszukiwałem trenera, były rozmowy właśnie również z innymi trenerami, jednak no po prostu jako, że niektórzy gracze przychodzili do innych drużyn, bo mieli lepsze oferty, to tak naprawdę dwa czy nawet trzy składy potencjalne razem z trenerem no po prostu się nie udały. I ten skład, który mamy obecnie, powstał, żeby tak nie skłamać, no na dwa tygodnie przed startem Ultraligi, przed rosterlockiem.
Bo scouting ground zakładamy, prawda? Mhm.
Trzech, powiedzmy, słowach, jakbyś miał określić każdego z zawodników. Dlaczego on cię przekonał? Może powiedzmy jakieś jedno zdanie o nim. Dlaczego tego konkretnego zawodnika zdecydowałeś się?
To w zasadzie, zaczynając od topa, to Melonik przede wszystkim ma duży champion pool. Bardzo dużo ogląda VOD czy oficjalnych meczy. I przede wszystkim jest taki, można powiedzieć, charakterny, że nie jest taką przysłowiową żabką. Umie postawić na swoim.
Ale też ciężko pracuje z tego, co mówisz, bo tak. Dużo ogląda wodów, dużo również.
Tak, on gra solo queue, scream, czasami jeżeli nie mamy screamów, to po prostu ogląda więcej tych VOD, ale po 4-5 dziennie nawet mu się zdarzy. Więc
stara
to jest naprawdę...
Stara miłość nierdzewieje, przejdźmy do dżungli. Varion wraca do Actiny Pact.
No, Varion przede wszystkim to wokół niego kręciło się powstawanie składu. No i przede wszystkim najbardziej doświadczony zawodnik z nich wszystkich.
Co brzmi komicznie w perspektywie tego, że ma niecały rok doświadczenia, ale okej.
Jest takim, można powiedzieć, liderem, bo wszyscy się go słuchają. No i też jest kreatywny na mapie, to trzeba przyznać, że umie przeczytać, gdzie się znajduje przeciwny leśnik i umie dostrzec te okienka do ganków.
Ja teraz się wtrącę, panowie, znalazł swój sposób na Ultraligę, bo niewiele osób w niego wierzyło, widząc to, co się działo w Ravioli.
To prawda i chyba my byliśmy jednymi z największych krytyków tak naprawdę w tej perspektywie, że to my jako pierwsi, albo może nie jako pierwsi, ale na pewno głośno podnieśliśmy ten temat braku doświadczenia i tego, że Varion ma być tym, który teoretycznie to doświadczenie ma zapewnić, więc...
Znaczy, ja też chciałem odpowiedzieć zadając pytanie, bo co myślisz, że wyszło w tym składzie Actiny Pact dla Variona, bo jeśli chodzi o ultraligowe występy, brakowało przebłysku. Tak, te cechy, które były przed ultraligą wyeksponowane jeszcze tam pod koniec 2018, tak, tu był duży potencjał, ultraliga, tutaj nie było zbytnio energii. Tak, co jest w tym składzie, że Varion może się wykazać, ta funkcja lidera?
Mi się wydaje, że raczej duży champion pool każdego z graczy, bo jak masz ograniczony draft do świętej trójcy na K, czyli Kasadin, Kale, Corki, to tak za bardzo nie ma możliwości nawet grania pod mida.
To na pewno.
I musisz tak naprawdę robić jakieś cheesy ganki, level 2, szukać tych rzeczy na mapie i to na pewno stresowało trochę i denerwowało również Variona, bo jako jungler on nie miał linii, pod którą mógł stricte grać.
To ja teraz przedłużę pytanie. Czy myślisz, że to też było problemem w AWS? Bo jak spojrzymy na Bolszaka, bardzo dużo swoją grę opiera na grze 2v2. Tego nie mógł uświadczyć grając z Dawidsonkiem, bo wiedzieliśmy, że to zawsze był bardzo pasywny na linii zawodnik.
No nawet można było zobaczyć w naszym meczu, że tak naprawdę doskonale wiedzieliśmy, jak gra Dawidsonek, że gra bez wizji, overextenduje, nie pilnuje się i jeżeli się zabizuje Dawidsonka, to już raczej jest po grze, chyba że dostanie Kasadina, w co wątpię, po prostu jest permabanowany na niego.
Nowy szaty midlanera, bo tak naprawdę w Actinia Pact mieliśmy prawdziwą rewolucję, jeżeli chodzi o środkową aleję, bo z pasywnego Dawidsonka pojawił się chyba najbardziej agresywny zawodnik na środkowej alei, czyli Oran. Skąd pomysł na tego zawodnika?
W zasadzie zastanawialiśmy się razem z Varionem nad Szamikiem a Oranem, bo tak naprawdę najlepiej się zaprezentowali na scouting groundsach, jako że nasz skład głównie opierał się na tych graczach, którzy uczestniczyli w tym projekcie. I tak naprawdę jako że Orana znałem tam z TeamSpeaka i tak dalej, parę razy zamieniliśmy zdanie, to ten pick Pajka, coś takiego, na co gracze normalnie nie umieją grać, coś nowego, bo na solo queue rzadko kiedy spotykasz Pajka na midzie. A Oran po prostu to abuzował, że tak powiem. Potem jako, że...
Był wcześniej niż Wunder i tak dalej?
Tak. Okay. I właśnie jak Wunder wyciągnął tego Pajka, to Oran był smutny, bo mówi, zaraz Pajk dostanie nerfa i mam pograne. No i przewidział po prostu.
Ale co do Orana, ja mam takie przemyślenie, że możemy zdziwić się, jak szybko poprawi nam się ocena tego zawodnika, ponieważ on podejmuje akcje, które... Bo na polskiej środkowej linii często nie oglądamy tak. U nas polska środkowa linia ma skalować, farmić się i w teamfightzie kliknąć.
I bez powodu polski Korki się wziął tak, przecież.
Dlatego Korki jest uwielbianym przez nas czempionem, ale on próbuje, poszukuje tych akcji i to jest ta kwestia z tym, jak my postrzegamy zawodników, ponieważ akcje czasami są bliskie, ale wyniki z reguły są zero-jedynkowe. Albo ty giniesz solo killowany, albo on ginie. I widzieliśmy tę sytuację, w której ginął solo killach, potem Patisława zrobił i tak dalej. Mówię o tych sytuacjach, w których próbował solo killa i przegrywał i ginął. Tam mam wrażenie, że nie było 100 do 0, było 90 do 100. Tak z najlepszymi midlanerami był w stanie naprawdę o te 9-10% słabiej wypaść w akcji. Wynik jest natomiast zupełnie inny. Ale kiedy poprawi się o te parę procent, nagle wynik mamy odwrócony kompletnie na jego korzyść. Nie wiem na ile to, co mówię, było jasno wyjaśnione przede mnie, ale mam wrażenie, że brakuje małych detali, żeby zwyciężać w tych pojedynkach i ma wolę podejmowania agresji. I kiedy tylko polepszy ten małą przeszkodę pokona, nagle może stać się naprawdę niebezpiecznym midlanerem i kreatywnym i odważnym. I to są cechy, których trochę mi brakowało polskiej środkowej linii i Oran
nie
posiada.
Nie na środkowej linii, a, drogą.
Oczywiście. I fakt, że zabił Matisława, tak dla mnie to jest mniej więcej już może konsekwencja tego, że on się w ultralidze będzie rozwijał i nagle będzie zaskakiwany. Tak Matisław nie jest przyzwyczajony do tego, że nagle ktoś próbuje go zabić jeden na jednego. U nas się czeka na gank od Skarnera, kiedy ty jesteś Korkiem, to jest idealna rzecz. I cieszę się, że mamy Orana, bo wprowadza taką świeżość dla mnie na mida.
I uderzył w świętość, czyli w Matisława tutaj. A Wahir nie mógł tego puścić płazem totalnie.
No wiadomo, umarł królnik, znaczy, żyje król, nie?
Loleki Kawunia bez powiedzenia o Matisławie tak z 5 razy, to nie Loleki Kawunia.
A co tam w Korei?
Bardzo nie, dobrze.
Przejdźmy do...
A, wystraszyłeś się!
Wygrał Rift Rivals i obrazu.
Mam swój respekt.
Przejdźmy
tutaj
do Zamulka i Makuka. Ten duo botlane. I oczywiście po raz kolejny 15-latek. To jest bardzo chwytliwe hasło, mam wrażenie, ostatnio, bo i Czajek, i Zamulek to byli zawodnicy, którzy byli swoistą rewelacją, jeżeli chodzi o ten sezon. No ale właśnie, dlaczego taki botlane, jakbyś ich scharakteryzował?
Tak naprawdę Zamulek ma największą szansę na rozwój ze wszystkich ADC-ery, którzy byli dostępni na dany moment. Bo był jeszcze Aven, tylko no Aven jednak już jest trochę starszy, już ma pewne jakieś nawyki wyrobione i ciężko by było to zmienić i dopasować się do drużyny. A Zamulek jest taki elastyczny, że tak się wyrażę, po prostu dopasowuje się do drużyny, do playstylu, nie wychodzi też przed szereg, że to on musi być gwiazdą, jest w zasadzie, to co może się wydawać dziwne po wyglądzie jego social mediów, czy tak naprawdę opinii, jaka krąży po scenie, ale jest naprawdę pokorny i po prostu słucha się swojego lidera, czyli Variona.
I jakby spuentując to, bo taka była teza gdzieś tam przeze mnie wyprowadzona na starcie odcinka, jak ta druga część sezonu? Bo scharakteryzowałeś chłopaków dość dokładnie. Tylko zastanawiam się, czy po prostu wystarczy paliwa na tą drugą część sezonu, bo możesz być rewelacją. I taką rewelacją była Actina Pact w pierwszych kilku kolejkach. Wszyscy byliśmy zachwyceni. Ej, to nie jest tylko jeden wybór. Oni po prostu grają dobrze, rozumieją Ligę Legend, tylko powoli drużyny zaczynają tutaj, okej, zagrajmy trochę bezpieczniej, nie dajmy im się rozpędzić, później po prostu będziemy lepszym zespołem.
Mi wydaje się, że to nawet nie, że Pact ma jakiś dołek, bo nie nazwałbym, że grają teraz tragicznie, po prostu wszyscy stali się o tyle lepsi. Te drobne zmiany w składach strasznie polepszyły konkurencję dla Actiny Pact i drużyny po prostu nauczyły się grać lepiej. Większość z nich wyszło z dołka i jest powód, dla którego mamy ex aequo 5 drużyn z wynikiem 4-4 i wydaje mi się,
na
że to jest
drugim miejscu. Absurd totalny.
I no niestety dla mnie Actina Pact nie jest tak, że przeżywa kryzys. Mam wrażenie, że teraz wada, która się już na początku objawiła, teraz jest szczególnie eksploatowana i dla mnie to będzie laning phase, bo ja widzę Orana z creepami do tyłu, ja widzę Zamulka z creepami do tyłu, nie widzę Melonika i za to go bardzo szanuję, ale w dzisiejszym League of Legends, jak to my uwielbiamy tę frazę, naprawdę trudno po słabszej linii wejść z petardą w midgame, a w midgame tyle złota jest rozdawane między 10 a 14 minutą. Jeśli nie masz tego przedmiotu skończonego, jeśli nie masz tych komponentów, będzie twoja walka trudna do znalezienia i dlatego jeśli nie zostanie ta strata w creepach zrekompensowana serią ganków od Variona, co się często udawało, ale nie zawsze, nagle ten midgame wypadał słabiej dla Pact i brakowało tego paliwa. Chyba stąd to 0-2 w ostatnim tygodniu w moim odczuciu.
Po prostu wydaje mi się, że każdy z graczy jest świadom tego, co jest tak naprawdę problemem w drużynie i staramy się to naprawić. Za tydzień zaczynamy dwutygodniowy bootcamp, także będzie bardzo dużo czasu, żeby przygotować się na playoffy, naprawić te wszystkie błędy, bo jednak wspólne granie w jednym miejscu bardziej jest rozwijanie.
Gdzie bootcamp można wiedzieć?
W Warszawie tutaj.
Actina House?
Tak, dokładnie. W gaming house naszej organizacji. I wracając, po prostu będziemy ciężko trenować. I się starać naprawić te błędy, żeby zaskoczyć jeszcze bardziej na playoffach niż teraz w tej fazie zasadniczej.
Właśnie, mówisz, zaskoczymy w playoffach, czyli nie bierzesz pod uwagę w ogóle miejsca siódmego czy też ósmego.
No właśnie, bo mnie też to zastanowiło, że nie powiedziałeś, że te dwa tygodnie spędzicie poprawiając się, tylko przygotowując na playoffy, więc sugeruję pewność siebie.
No, patrząc na formy Wisły i patrząc na to, w jaki sposób gra Aves, mimo że mają buca na midzie i tak w zasadzie mamy Orana, który gra fenomenalnie asasynami i mamy buca, który gra też asasynami, ale no już może trochę gorzej w porównaniu do Orana, to wydaje mi się, że po prostu Oran się po nim przejedzie.
To ciekawe.
Wow.
Bo o bucu ostatnio bardziej imponuje, niż bym powiedział, że gra gorzej, ale tutaj pewność, znaczy wiara w swoich zawodników na pewno godna pochwały.
I bucu oraz Oran pójdą po tego solo killa i dlatego nie mogę doczekać się tego pojedynku, że
ja tak
i tam może być 0-1-kowy wynik. Kto będzie miał dżunglera obok, może zwycięży, ale cieszę się, że w ogóle ta rywalizacja się nawiązuje.
A bym chciał zobaczyć Z kontra Z. Szkoda, że takie rzeczy w Ultralidze.
Ostatnia mapa B5. Może kiedyś, ale na razie nie uświadczymy tego. Blind Peak został wykluczony, ale na pewno warto byłoby się zapoznać z drużyną tygodnia. Także spójrzmy, kto do niej trafił. Będziemy mieli jednego tak zwanego cicho-ciemnego. Zgadujcie, kto to może być, panowie. Wy oczywiście wiecie, od Górnej Alei Czaru, Mym Czaru, Aves Czaru na topie. Mamy również Dankę Sprite, niesamowity debiut tego zawodnika, od razu drużyna tygodnia. Matisław tutaj oczywiście, a Wahir pewnie będzie miał więcej do powiedzenia. No i duet Rogue. Właśnie, pytanie, czy Hikiu zawita do nas w najbliższej kolejce, to też nie jest przesądzone.
Całkiem niezły występ Elisi.
Ale na pewno on z Raxo, zresztą też Raxo chciałbym tutaj pochwalić. Za chwilkę też przejdziemy do tej dyskusji, ale panowie, piątka tygodnia, kogo wy byście chcieli wyróżnić tak indywidualnie?
Znaczy ja tylko podkreślę, że solo lanerzy, wynik 1-1, ale przede wszystkim w tych przegranych grach naprawdę się dużo spisali i byli akurat jednym z fundamentów ewentualnego comebacku, a w wygranych grach totalnie wyszli przed siebie, więc bardzo też cenię Czaru, ponieważ Czaru wydawało się, że jest jednym z kategorii tych zawodników, który nie idzie do top piątki, prawda? A jednak się tu znalazł, dobry tydzień i w ogóle ostatnio lepsze tygodnie, mam wrażenie.
I dla mnie po raz burzysz ten siebie.
Mit. I dla mnie po raz burzysz ten mit. Zbanujmy mu Wiktora i wtedy pogadamy.
A to jest...
trzy najlepsze gry Czaru, trzy razy Wiktor. Gry nie na Wiktorze, lepsze lub gorsze, ale nie imponowały mi na takim stopniu, żebym umieścił go w piątce tygodnia. Więc dla mnie będziemy mogli mówić o Czaru jako o jakimś takim bardziej elitarnym toplanerze dopiero w momencie, w którym będzie pokazywał nam szerszą pulę ogrywanych postaci, bo ja mam z nim problem, ja mam z nim potężny problem, bo uważam, że Wiktor jest bardzo fajnym toplanerem i na pewno w wielu team kompach będzie sobie radził świetnie.
Szczególnie ale w tych z asasynami na środku.
League of Legends jest taka cudowna funkcja, jaką jest banowanie postaci. Jak przeciwnicy zaczną dostrzegać, że Wiktor jest całkiem niezły w rękach Czaru, a inne postaci niekoniecznie aż tak dobre, to wtedy dopiero będę mógł z czystym sercem powiedzieć, że Czaru radzi sobie świetnie.
Dobra, i ostatnio jest tam moda właśnie na lekceważenie banów.
Ja wraz z widownią zanotuję tutaj oczywiście ban Wiktora, a do ciebie pytanie, Michał. Kogo ty byś chciał wyróżnić w tym tygodniu z tej piątki?
Wydaje mi się, że Czaru na Wiktorze zagrał chyba jeden ze swoich lepszych meczy w tym splicie. I tak naprawdę uważam, że reszta toplanerów w poprzednim tygodniu nie pokazała się jakoś z dobrej strony i to na pewno jest dobry wybór, jeżeli chodzi o niego.
Mhm. Ja uważam, że oczywiście ty, Tomek, na pewno masz sporo w tym racji, ale mam wrażenie, że trochę po prostu Czar to znalazł pomysł na siebie. Ty, Michał, jeszcze chciałeś chyba coś dodać.
A tylko ten temat, że jak widzę znowu 3 razy Jace'a dla Kackosa z rzędu, kiedy widzę Rek'Sa i dla Variona w ogóle. Pamiętam, jak Dawidzanek z Kasadinem biegał przez pół tamtego split ultraligi i bam, to było jeden z kilku zwycięstw.
Uczymy się.
Tak. Czy to nie jest ten pryzmat, przez który powinniśmy postrzegać drużyny w draftach? Banujmy komforty, a nie powszechnie postacie, które uważamy za mocne.
W ogóle to jest bardzo szeroka dyskusja. Nie wiem, czy widzieliście wywiad, który niedawno wyszedł z Upsetem, w którym Upset zasugerował, że europejskie warunki, jeżeli chodzi o drafty, są dużo lepsze niż całej reszty świata, ponieważ w Europie draftujesz po to, żeby wygrać draft, a w innych częściach świata, i tutaj zwłaszcza odniósł się do Korei, draftuje się pewne utarte schematy i draftuje się, żeby nie przegrać często, a nie żeby wygrać. Jest bardzo dużo ciekawych rzeczy i to się łączy z tym, o czym również mówiliśmy w zeszłym tygodniu, a przegrywającej i wygrywającej stronie mapy. Głęboki temat, ale ode mnie w skrócie: Polska ma na pewno problem z draftami. To jest w ogóle moja ocena po tych pierwszych kilku tygodniach Ultraligi. Myślę, że takie sytuacje, o których ty wspomniałeś, i to jest w ogóle paralela. 3 razy Wiktor, 3 razy Jace dla kolesi, którzy tak diametralnie inaczej wypadają na konkretnej jednej postaci niż na innych, jest żartem.
I czasami widzę, że jest do wyboru ban komfortu i ban pod kompozycję i mimo wszystko ja bym strzelał w Kajsę za Mulkę, bo pamiętam tę konkretną sytuację, się odnoszę, że widzę zbanowanego, to był bodajże Ezreal i ta Kajsa przechodzi, fantastyczny mecz za Mulka, to był jeden ze zwycięstw i tak dalej, więc wydaje mi się, że komfort to jest podstawowa mechanika draftowania w Polsce, powinna być.
Co sądzi trener tak naprawdę o draftach w Polsce?
Tak naprawdę, tak jak już tutaj wspomnieliśmy, że dużo komfortów to przede wszystkim. Czasami gracze nie chcą pikować czegoś z mety, nie chcą się uczyć tego herosa, tylko po prostu grają te oklepane piki i tak w zasadzie u niektórych graczy to champion pool kończy się na 5 herosach. I jeżeli wychodzi taki nowy herosek Kiana, no to już są problemy, bo on ma taką mechanikę, a ten tamtą i po prostu dużo czasu im to zajmuje, zanim oni ogarną w ogóle tego herosa. Albo chyba, że dostanie jakieś niesamowite buffy i będzie albo pik, albo banem.
Wpadł do nas jeden z wybitniejszych zawodników z polskiej sceny, a mam wrażenie, że z europejskiej już teraz pełną gębą. MSTiK pojawił się i rzucił dość twardą tezę: trener nie jest za bardzo użyteczny w Polsce. Jak wy się do tego odniesiecie?
Zapytajmy naszego trenera.
Nie no, też kogoś, kogo to szukał trenera. Tak,
tak, tak. Jedną
z sytuacji, którą ja też miałem w Arctic Team, było to, że ja nie chciałem zbytnio trenować, bo uważałem, że trener spełnia ważną funkcję, ale to jest jak szukanie igły stogu siana. W Polsce nie ma trenerów, kropka.
Przecież taka więź między wami teraz.
Rezonujecie w tym momencie trochę.
Przede wszystkim trener ogółem, no w każdej drużynie ma inny cel. Każda drużyna potrzebuje od trenera czegoś innego. Tak naprawdę nie można powiedzieć stricte, że trener powinien draftować, trener powinien przygotowywać graczy do gier i tak dalej. No czasami trener musi być taką opiekunką do dziecka, a czasami musi być pewnym wzorem. Także na polskiej scenie z pewnością może jeszcze nie dorośliśmy do tego, żeby gracze traktowali poważnie trenera na 100%, przynajmniej z tego, co orientuje się, jak to wygląda na polskiej scenie, bo tak naprawdę nie znam trenerów w Polsce, którzy oprócz Wedziego, Hachiego czy Zeturala, może jeszcze WoW, do tego mają jakikolwiek respekt u graczy. Bo przede wszystkim, tak jak w moim przypadku, ja jako trener jestem wiekowo, no w tym samym wieku jestem co niektórzy gracze. Więc my mamy bardziej takie koleżeńskie stosunki, niż jak ja miałbym być dla nich jakimś wzorem, czy autorytetem,
dla
dokładnie.
Dla mnie taką puentą jest, że w Polsce trochę trener musi być jak ten słynny wedzi na obrazku, gdzie tu jedno dziecko, tu drugie i musi po prostu jeszcze ich przypilnować, później jeszcze komuś wytłumaczyć makro i przy okazji, jak ktoś ma problem, to jeszcze wytłumaczyć mu, że świat się nie zawalił, zagramy inaczej. Ale o tym za chwilkę, Tomku, musimy uciekać na przerwę, bo oczywiście po niej na pewno pogadamy bardzo dużo o LEC, ale też odpowiemy na wasze pytania, które zebrałem z grupy Lolek i Kawunia, na którą was serdecznie zapraszam. Pamiętajcie również o Twitterze, hashtag Lolek i Kawunia. Coś jeszcze postaram się wybrać dodatkowo. Uciekamy na przerwę, ale za chwilkę do was wracamy. Wracamy po króciutkiej przerwie do naszego studia lolkowo-kawuniowego. Ze mną niezmiennie Awahir oraz The Fake One i gościnie dzisiaj trener Actiny Pact Flash. I panowie, LEC wróciło. Jakie macie pierwsze odczucia w związku z LEC? Takie pierwsze hasło, które wam przychodzi do głowy, na razie nie narzucam. Wiecie, 45 sekund, dowolny temat.
1-7 i 7-1 to jest moje hasło na ten tydzień.
Ale beznadziejne, o co chodzi?
Czemu? No, że Excel nie zrobił tak. 0,8, a Fnatic nie zrobił 8,0.
Okej, okay, okej. Okay.
Myślę, że to jest całkiem...
Moje hasło to jest, no nie wiem, Misfits.
O, to super. Przepraszam. Wow, to moje hasło było złe, ale twoje widzę, że... Czy
masz zły humor, Michał? Coś się stało w twoim życiu? Bo skoro tak
nie,
depresyjnie
tak
podchodzisz...
Patrzę na Misfits i nagle porównuję, jak może być źle, jak jest lepiej. A jestem...
Ja jestem w fazie wyparcia.
Tak, ja właśnie już zgubiłem się, na którym etapie wyparcia, czy akceptacji, czy depresji, czy smutku w przypadku Misfits, bo po prostu chyba braku wiary, także, że to się dzieje w rzeczywistości. Ta drużyna jest koszmarem i nie wiem, co się dzieje w następnym tygodniu, ale oni chyba nie myślą o Warsach.
A widziałem ciekawe tweety ze strony weterana, był tweet, że jeszcze nigdy nie widział, żeby jakaś drużyna była, znaczy tak intensywnie poruszyła problem, który wydaje mu się tak błahy i zasugerował, że będą jakieś zmiany, więc możliwe, że Misfits zrobi coś totalnie szalonego, na przykład wymiana całej piątki.
1-7 zrób wygraną, jeżeli chodzi o Excel, ale za to G2 Esports i Fnatic zrównały się. No ale właśnie, w tej tabeli chyba Fnatic powinno być wyżej, bo bezpośrednio jednak to oni zwyciężyli.
I ode mnie jeszcze jedna rzecz. Czy wyobrażaliście sobie, wszyscy moi drodzy eksperci przy tym stole i Tyran również, że w 2019 roku Gorilla, Soaz, Febiven, Hansama będą mieli mniej zwycięstw niż Woolight i Inspired w LEC?
Dobrze, teraz przejdźmy do pierwszego pytania,
to było pytanie,
które przygotowałem ja jako ekspert. Czy Excel będzie w playoffach?
Wydaje mi się, że może być ciężko.
No 1-7, mało też już zostało. Nie?
To tak jakbyś mówił, że Wisła Płock będzie w playoffach Ultraligi.
Szczerze, po pierwsze, nie jesteśmy nawet na półmetku LEC. I ja widziałem bardziej zwariowane wbicia się. Tak jak już złapie ktoś formę, to leci, więc...
Ale 1-7. To nie jest Fnatic, który ma 1-7, tylko to jest Excel, który ma 1-7. Kogo przeskoczył realnie?
Tylko problem jest taki, że musisz mieć tak dużo zwycięstw. Tak, z reguły potrzebujesz około 9 zwycięstw, żeby wyjść.
Masz jedno. Mówię. No, i... Jest dla mnie trudność kalendarza. Musieliby wygrać praktycznie z każdym.
30%.
Czy przespali po prostu? Że ten Kasing Hjarnan im się wydarzył i oni przespali początek sezonu? Bo naprawdę teraz wyglądają jak dobra drużyna. Dali opór Fnatic, dali opór Origin. Solidny, wczesny etap gry. My przytaczaliśmy na transmisji, pamiętam, statystyki Dolnej Alei do 15 minuty. One są naprawdę niezłe.
Znaczy, przede wszystkim 4 gry Mystica w Excel, czyli powiedzmy tej małej reformy. Mhm. Minus 6 tysięcy w 15 minucie. To była ta gra, gdzie grał Sanatarik i totalnie zintowali tę grę.
Zapomnijmy o niej.
I potem gra na Fnatic byli 4,5 tysiąca do przodu. Na Origin 2 tysiące, na SK 1,2. Pomijając Turbo Int i niezrozumienie Sanatarik, to była tragiczna gra, mieli 3 gry, gdzie byli do przodu na złocie, na Fnatic, na Origin, na SK.
Teoretycznie drużyny z top 4. Podkreślmy to, że to są drużyny z czołówki Europejskiej Ligi.
I jeśli taki talent jest kontynuowany, wygrają wiele z tych gier.
Ile?
W przyszłości.
Okej, okay, ale... z kim wygrywają? Bo przypomnę ci, że z Fnatic przegrali i to wiesz, a mieli ile powiedziałeś? 4 tysiące przewagi?
4,5
tysiące przewagi. I przegrali tę grę. to też świadczy o problemach, bo super, że masz świetny early game, ale jeżeli podejmujesz złe decyzje w mid game, jeżeli nie potrafisz zszotkolować dookoła Noshora, jeżeli nie potrafisz zszotkolować końca rozgrywki, to też nie jest dobrze. Jak się skończyła ta gra, którą wygrali? Pseudo backdoorem? To też chciałbym podkreślić. Tak, to...
Oj, tutaj moim zdaniem mocno zdeprawowałeś to zwycięstwo. Tam?
Chodzi mi, ale a wiesz o co mi chodzi? To nie jest zwycięstwo na zasadzie super czysta gra, mamy potężną przewagę i jesteśmy w stanie ją wykorzystać. Były grudy. Nie chcę sprowadzać tego do musieli backdoorować, bo nie potrafili skończyć. Ale
backdoorowali, bo rywale byli zapędzeni w kozi ruch po dobrym midgame.
Tak, potrafili to zrobić, ale spójrzmy na poprzednie midgame. Ile razy były gry, w których 10 minut tańcowania o nic, w sensie ja uważam, że wiesz, może, bo fajnie jest podkreślić przewagę do 15, ale też nie zapominajmy, co się dzieje po 15, bo to również ma znaczenie.
To ja odbijam piłeczkę, bo kiedy widzę Excel, widzę, że oni wychodzą na prostą. Kiedy oglądam Rogue, które również zwycięża, ja wiem, że tam są problemy i ja wiem, że jakby natura tych problemów jest bardziej skomplikowana. Natomiast tam widzę, wiecie, światełko na końcu tunelu, widzę, że ta drużyna może walczyć z najlepszymi, a Rogue na ten moment, gdybyście zapytali, czy trafią do playoffów, jestem absolutnie w stanie powiedzieć, że po prostu nie. Dlatego ja nie chcę wyciągać za dużo wniosków z tych kilku gier, ale po prostu uważam, że ta drużyna naprawdę nieźle wygląda teraz.
A z tym się nie będę kłócił, bo ja nie z tym polemizuję. Mówię, że raczej nie trafią do playoffów, a to, że wyglądają dużo lepiej, to jest fakt. I tutaj myślę, że nie możemy marginalizować roli Mystika, który jest również shotcallerem, więc naturalnie ja, przynajmniej ja odczułem tutaj jego
Widziałeś, co on robi na tamkęczu?
Mocną rękę.
Przychodzi po AD Carry później. Ja pamiętam, że w ogóle Crownshot to tak tylko... wzdrygnął się, powiedział, nie da się grać, po prostu Tamkęcz jest za mocny.
Nie, Mystik super wypada i trochę się dziwnie czuję, bo byliśmy w tym samym miejscu w poprzednim sezonie i mówiliśmy, Mystik jest super, fajnie, że zadebiutował, po czym znowu go wymienili, więc szkoda mi super.
Jedna myśl, wydaje mi się, że oprócz tego, że jest to niskie prawdopodobieństwo 20-30%, też dużą szansą dla Exa jest to, że właśnie dużo drużyn mogą pokonać. Ja patrzę na LEC i ja widzę Misfits, widzę tyle drużyn, które
Misfits,
trochę są
Rogue,
w bagnie.
SK i Schalke.
Tyle drużyn w bagnie.
To są dla mnie cztery.
Schalke? To ciekawe, że ich załączasz, bo dlaczego o tym mówię? G2 i Schalke, ich przeciwnicy w następnym tygodniu.
Dla mnie to są cztery drużyny, które ja bym z bomby wymienił.
Uważam, że dużo drużyn teraz jest strasznym takim niewyklarowanym jeszcze stylu gry.
I Vitality, ale nie wiem, czy już nie mieli... Nie mieli dwóch gier, bo dopiero zaczynamy rewanże, więc Vitality również bym dorzucił.
Więc jest dużo drużyn, bo uważam, po prostu LEC nie ma aż tak dobrego środka.
Zgodzę się z tym.
I taki właśnie dobry early game i nieintowanie mocno w mid game może dać zwycięstwa.
Okej, okay. nie może już się przestaniemy rozwodzić, ale to jest na pewno...
A co Flash na ten temat sądzi? Co sądzi na temat Excel obecnego?
Wydaje mi się, że Mystic West naprawdę gra w tym momencie świetnie i wydaje mi się, że stanie trochę na dłużej, bo ostatnie gry, właśnie szczególnie na tym Tamkęczu, pokazały, że jest wartościowym zawodnikiem i jeżeli znowu wejdzie Kasing, to no ja nie wróżę świetlanej przyszłości tej drużynie.
Myślę, że już nie będą tego rozważać. Oczywiście to pytanie na tak zwaną rozgrzewkę, bo my za chwilkę do was wracamy po bumperku i tutaj znajdą się pytania właśnie od was. Także zacznijmy od pierwszego, które również jest przygotowane do Flesza. Okej, nasza sekcja pytań, naszą sekcję pytań rozpocznie Wojtek K. Jakie są plany zawodników PAK na przyszły split? Czy zostaną w aktualnym składzie i będą ciągnąć projekt niezależnie od tego, czy się utrzymają, czy ewentualnie spadną z ligi? Pozdrawiam. I trochę jest to wróżenie z
kursów,
ale
takie.
Na pewno jakieś wnioski już możesz wyciągnąć na temat całego projektu Actiny Pact.
Na pewno mamy teraz większe oczekiwania niż mieliśmy na początku sezonu. Co będzie dalej? To tak naprawdę tylko czas pokaże i zaangażowanie graczy. I tak jak już tutaj powiedziano, że to jest wróżenie z fusów, bo ja nie siedzę w głowie graczy i nie wiem, co oni będą chcieli zrobić. Jeżeli będą chcieli odejść do innej drużyny, nie grać więcej w tym samym składzie, to ja nie mam nic przeciwko. Jeżeli będą czuli, że będą mogli się rozwijać.
Też chodzi o to, że ludzie przyzwyczaili się, że Ultraliga jest sezon po sezonie po sezonie. Mamy przerwę do następnego roku. Tyle miesięcy przerwy.
Pół roku praktycznie.
Co ja wtedy zrobię ze sobą, panowie?
Będziesz prowadził Lolkę i Kawunię.
Oczywiście,
i streamował TFT, bo tym się zajmujesz.
Program publicystyczny.
Mamy
Lolek
pół
i Kawunia.
Roku przerwy. prawdopodobnie nawet Rogue i HG Devils są nawet topowe organizacje z tabeli, nie wiedzą, co zrobią ze swoim składem, a co dopiero zawodnicy, którzy grają competitive od paru tygodni.
Ale pamiętajcie, że na Polsat Games oczywiście League of Legends jest bardzo dużo, bo LEC, Worldsy, pewnie jeszcze All Stars, dużo tego będzie, także MSI nie bójcie było się. Oczywiście, że tak, przejdźmy do pytania od Dawida T., który również przygotował pytanie do naszego gościa. Czy wy jako gracze Pakty gdzieś z tyłu głowy po wygranej z Devils One myśleliście, że będziecie aż na drugim miejscu w tabeli przez moment?
Na pewno dużą motywacją dla graczy było to, że odpadli w pierwszym etapie scouting roundsów, więc chcieli pokazać się z jak najlepszej strony i to ich motywowało, ale czy wiedzieliśmy w zasadzie dużo drużyn, ile drużyn ma drugie miejsce teraz w
Ukrainie? W pewnym momencie mieliście niekwestionowane drugie.
No przez po trzecim tygodniu.
Po 4-2.
Tak.
Czy oczekiwaliśmy tego? No ja osobiście oczekiwałem 6 miejsca i teraz się zastanawiam, czy ja jestem takim niesamowitym trenerem, czy mam po prostu niesamowitych graczy. Może ale ona? Wydaje mi się, że raczej to drugie.
Okej, okay. Well.
Dobra, mamy jeszcze jedno pytanie i uważam, że to może być całkiem cenna rada dla ludzi, którzy aspirują do roli, którą ty obecnie piastujesz, związany. Okej, okay, to może przejdźmy do kolejnego w takim razie. Z tego, co słyszę na uchu, musimy poczekać na to pytanie.
Trzymało nas w niepewności.
Co u ciebie?
Całkiem w porządku.
O, to jest dobre pytanie. I to pytanie nam skończy niejako rozdział związany z Ultraligą. Od Michała, kto jest waszym zdaniem najlepszym wspierającym w Ultralidze?
O, i to fajnie, bo piątka tygodnia i ja już zresztą mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, że to jest bardzo ciekawa kwestia, bo na pewno mamy tutaj kilku kandydatów i to źle zabrzmi, jakbym pomijał Delorda, bo nie chcę tego robić, ale dla mnie póki co w Ultralidze najlepiej pokazuje się Raxo. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony po sezonie zerowym, gdzie RSX Team, nie oszukujmy się, nie było super miejscem dla kariery Raxo, bez obrazy Michał, ale po prostu to nie był jego super sezon. Potem dalej, kiedy był subowany w Rogue, to również dużo pasywniej grali, bardziej pod topa wtedy dookoła Profita było grane, bo to wtedy, kiedy Profit się pojawił. A mam wrażenie, że w tym sezonie Raxo pokazuje nam troszeczkę swoje prawdziwe kolory. Naprawdę kilka świetnych gier i Delord niewątpliwie jest dla mnie tutaj bardzo bliskim rywalem dla niego i również miał kilka doskonałych gier i za to bardzo chciałbym podkreślić rolę Delorda, ale mimo wszystko jestem fanem Raxo, bo wreszcie widzimy tego Raxo, którego chcieliśmy widzieć więcej.
A ja dla konsekwencji posłużę się twoją teorią dotyczącą Wiktora i Czaru. Mhm. Zbanujmy Raxo...
Nie postać,
zawodnika. Silnego, doświadczonego bardziej zawodnika u niego na linii.
To też prawda.
I jak taki odfiltrowany Raxo by się spisał? Bo przy Delordzie mam pewność, że nawet kiedy ma Puki Styla, który jest teraz bardziej naświetlony w kontekście ich duetu, to wiem, że oceniam jego indywidualnie i że indywidualnie to jest bardzo rozwinięty zawodnik. Jak Raxo by się spisał w takim odizolowanym środowisku?
I możliwe, że RSX Team było właśnie realizacją tego z środowiska, o którym ty mówisz, które by nie występowało. Więc i to jest bardzo dobry argument.
To nie zmienia faktu, że i tak Raxo na pewno jest tutaj solidnym
jest kandydatem. Jest najlepiej aktualnie występującym supportem w Ultralidze. Tak. I tak tej tezy na pewno będę bronił. Czy jest najlepszym? Ja głosuję Delor.
Tak, bo to właśnie jest... To pytanie jest postawione w taki sposób, bo to można dwojako rozumieć, bo najlepszym supportem w Ultralidze, no raczej Delord, z perspektywy też doświadczenia, z perspektywy
kogo
tego,
kogo chciałbyś mieć w drużynie, tak, a kto jest
jasne,
obecnie najlepszy.
Ja bym wziął Delorda zawsze, ale obecnie, jeżeli chodzi o formę, Raxo po prostu wygląda świetnie.
No właśnie. I kończymy jeszcze ten wątek Flash. Króciutko. Czy to będzie Delord, czy to będzie Raxo?
Jeżeli chodzi o umiejętności indywidualne, to zdecydowanie Delord. Jeżeli chodzi o duo na bocie, to wydaje mi się, że jednak Raxo i HiQ.
Okej. Okay. Przejdźmy do następnego pytania związanego właśnie z twoją profesją. Już je mam gotowe z tego, co widziałem. Dotyczy twojego stanowiska, czyli jak się wybić w Polsce jako trener? Jak tutaj, gdzie łapać pierwsze szlify, gdzie się pokazać?
Zacząć jako menedżer?
Ciężko mi jest na to pytanie odpowiedzieć, bo tak jak ja naprawdę zaczynałem jako support. Potem byłem toplanerem, midlanerem, AD carry. Potem byłem znowu supportem, potem team managerem i teraz jestem tak naprawdę...
Przez plus 6.
Tak, przez plus 6. Teraz jestem trenerem, więc z pewnością networking robi robotę w pewnym sensie. A jeżeli nie ma się znajomości, to po prostu spamować do wszystkich organizacji czy do jakichś trenerów, zgłaszać się na tryouty i po prostu wysyłać swoje zgłoszenia, bo to jest najlepszy sposób.
Jak tylko chcę podnieść, że jeśli nie jesteś w stanie wybić się jako trener w Polsce, to ja
nie wiem,
jak niski próg jest wejścia tutaj, gdzie testowani są ludzie kompletnie bez jakiegoś CV, tak, ludzie są brani na zaufanie, bo tak bardzo potrzebujemy tych wakatów i tak, to jest moim zdaniem filtr sam w sobie. Jeśli nie jesteś w stanie się przebić, to jest już jakaś sugestia. Warto iść na Twittera, warto podnosić swoje opinie, warto kręcić się w społeczności, tak, warto pisać komentarze w nitkach, na sportowych świrach. I nie wiem, Hachi co jakieś dwa tygodnie robi projekt.
Kawunia.
Ja nawet.
Hachi jakieś dwa tygodnie, on teraz jakieś był kolejne rekrutacje.
Tak.
Zgłosi się do Adriana, połowę trenerów
więcej,
w Polsce wypromował.
Co więcej, nie wyłonił żadnego trenera.
Więc tak... po prostu otwórzcie oczy. To zacznijcie od tego.
Ja tutaj wstawiłem słowo X, bo mógł być to trener, mógł być to menadżer, mógł być to zawodnik,
a ja dodam
mógł być
do
to komentator i tak dalej.
Ojejku, okay. A właśnie delikatny kryzys tożsamościowego mam.
No właśnie, najpierw
przy okazji trenerów.
Idąc dalej, po prostu chciałem to poruszyć ci, bo mam wrażenie, że to się wielokrotnie powtarza, a czas ludzi uświadomić, że naprawdę to nie jest trudne.
Jest na wyciągnięcie ręki. To ja tu siedzę.
I ty możesz być w następnym sezonie Ultraligi.
I Lolka i Kawuni również.
Być może zasiądziesz właśnie tutaj z nami. Także ciężka praca na pewno popłaca w takim wypadku. Przejdźmy do kolejnego pytania, które już stricte nam otworzy pulę pytań związanych z Elisi, no i od Wojtka K. Po raz kolejny Wojciech K. Nie wiem, chyba to ten sam Wojtek z tego, co pamiętam. Co jest z Origin? Ten poprzedni Split, a teraz są cieniem starej drużyny. Co się bardziej zmieniło? Origin na minus czy Rogue na plus? Czy... No to końcówka pytania, na pewno Origin na minus.
Znaczy, ja tylko taką krótkie, bo to jest na pewno grubszy temat, ale wydaje mi się, że przeceniasz chyba poprzedni Split, playoffowe Origin i tak dalej, ale oni to dokładnie grają tak samo w fazie zasadniczej, jak grali wiosną. Tak? Ta drużyna wcale nie miała
podobne wyniki.
Tak, miała problemy z egzekucją, miała problemy z konsekwencją i była dopiero pod koniec złapali trochę zwycięzcę, ale byli średniakami przez większość tabeli.
I też wydaje mi się, że oni trochę kombinują ze stylem, bo z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o poprzedni Split, zaczęli od tego, że grali bardzo mocno dookoła środka z junglerem, potem dopiero przeszli w taką rotację mid to bot, bo dużo grali potem w stronę bota z Patrickiem, Alfari był prawie cały czas na wyspie, jeżeli chodzi o ten split, Alfari dostaje dużo więcej uwagi od Colda, Nukedak za to dostaje tej uwagi mniej, też indywidualnie miał gorsze gry, patrzę na to 0-3 power spike na Atroxie ostatnio, więc wydaje mi się, że oni też mocno kombinują z tożsamością drużyny. I możliwe, że mają jakiś schemat, który uważają za podstawowy i próbują go poszerzyć, albo może to jest jakiś kryzys tożsamościowy.
I to jest dobry wstęp do kolejnego pytania, które jeszcze uda nam się zadać w związku z drużynami, które chcielibyśmy zobaczyć na Worldsach od Bartka. Kogo na obecną chwilę wysłalibyście na Worlds z Europy? G2, Fnatic i... Splice, hashtag Splice na Worldsach to jest w tym momencie... Przestań. Już raz ci pozwoliłem z tą Koreą, ale...
Właśnie dzisiaj nie było.
Było raz.
No Splice. Inne drużyny raczej nie podchodzą i Splice stało się lepsze. Póki co.
Origin? Będzie jeszcze powrót? A... Masz coś na ten temat?
Znaczy po ostatnim meczu Splice versus Fnatic wydaje mi się, że Splice jest obecnie jedynym kandydatem do Worldsów z Europy.
Playoffy zweryfikują.
A Marek Brazda, czeska gwiazda?
To jest gwiazda, tak jest.
Zdecydowanie. A ja się podpiszę. Ja też u siebie na transmisjach mówiłem na początku sezonu gdzieś tam, że Splice mi imponuje i przy okazji tego, że trochę daliśmy im łatkę w zeszłym splicie, że są drużyną zbyt wolną, że mają problemy z pewnymi aspektami egzekucji i zbyt dużo zawierzają Kobe. Ja myślę, że dużo z tych problemów zostało rozwiązanych w tym splicie.
Ale jeśli chcemy wysłać trzy silne drużyny, wolałbym Origin. Wydaje mi się, że Internationale i BO5 mogą być trudne dla Splice, zwłaszcza Internationale, i wolę doświadczenie zawodników Origin.
Ja mam jedną myśl tylko przy okazji Splice. Ja wiem, że ty nie jesteś dużym fanem Splice, byłeś też co do tego całkiem otwarty, ale czy pamiętasz, że mają w składzie również Oromę? Bo dla mnie dużym problemem ze Splice jest fizyczacie z perspektywy champion poolu, stylu gry i rzeczy, które czasem forsuje. Przypominam sobie tę jedną grę, którą miał Oromę w LEC i również w ogóle styl gry Oromę. I wydaje mi się, że gdyby doszło do tego eksperymentu z Oromę, i zagrałby parę gier, to też moglibyśmy zobaczyć troszeczkę nową wersję.
Splice jest w całkiem niezłej sytuacji i Chachi diametralnie się poprawił. Spójrzcie,
jasne, nie będę tego negował.
Spring Split i teraz, jak się prezentuje, myślę, że nawet nie ma takich rozważań obecnie.
Tylko ile problemów z tych, które sugeruje Avahir, rozwiązałby potencjalnie zmiennik na topie? Bo na przykład w mojej perspektywie część mógłby rozwiązać.
To myślę, że jest dobre zakończenie całego odcinka. Oczywiście czas bardzo szybko nam tutaj leci w towarzystwie. Zacznę oczywiście od naszego gościa specjalnego. Dziękuję ci bardzo, Michał. Flash był dzisiaj naszym gościem, trener Actiny Pact. No i życzę playoffów. No, jeżeli coś ma być tym minimalnym wymaganiem, to na pewno będą playoffy i też udanego bootcampu. Dziękuję ci za obecność.
Również dziękuję za zaproszenie.
No i nasi eksperci Tomasz Defejkon-Milaniuk, Michał Owachry-Kudliński, ci dwaj dżentelmeni.
Kłaniam się.
Po raz kolejny. No tak, dzisiaj trochę niezgody było, mam wrażenie, ale też ciekawe opinie. Daniel Ryan Pastusiak, ja również wam bardzo dziękuję. Zachęcam do aktywności na grupie Lolek i Kawunia. Pamiętajcie, że jesteśmy również na Spotify'u i na koniec solidna łapka w górę na YouTubie. Na to też od was liczę. I pamiętajcie, że wracamy za tydzień. Do zobaczenia.
Na razie, elo, pozdro, cześć, hej, pa.
To jest bardzo ciekawe, jak Pirate Sport oraz Aves współdzielą historię w tym sezonie, ze względu na to, że bam, spotkali się w pierwszym meczu i nie było to dobre League of Legends, wierzcie mi.
Musiały zostać poczynione pewne zmiany, ale teraz, kiedy wchodzimy już w tą drugą część, w drugą połowę drugiego sezonu Ultraligi, patrzymy na te drużyny i zaczynają naprawdę nam imponować pod pewnymi względami.
I bam, od razu następują 3 zwycięstwa dla obu Egip. Oczywiście Piraci zaczęli to tydzień wcześniej, ale wielkie nazwy pokonane. Aves pokonuje IHG, Pirates pokonuje Pact i nagle wygląda, że się wtla na przyszłość. Aż do momentu ostatniego spotkania czwartej kolejki. Zderzenie z rzeczywistością. Aves zostaje rozliczone przez Rogue, a Pirate Sport zostaje zdemolowane przez Illuminar Gaming. To jest niesamowite, jak symetryczne są te historie.
Dwa trupy dla Kackosa i być może za chwilkę będzie trzeci. Są te karty, Niku rzuca jak szalony, ale to 3 trupy trafiają na konto Kackosa. Złota karta, to być może będzie quadra kill. Tak jest, Kackos! 4 zabójstwa na jego konto.
Ale a propos przeniesienia się, tym razem, jeżeli Czaru miałby z tego wyjść, to byłbym naprawdę pod wielkim wrażeniem. Gravity Field zagrane, stuny się sypią i uwaga, co się dzieje? Oczywiście, że Hexek Ultimatum zagrane przez przeciwnego toplanera, ale Czaru dojrzy! Czaru zrobi double killa na Czaru! To są te akcje, o które prosiliśmy!
Przeszedł z roli midlana na topa, więc wydaje mi się, że jego champion pool może być nieco szerszy od niektórych graczy z toplana. Może grać niektórymi niekonwencjonalnymi magami na tym topie, ale no nie wiem, ciężko powiedzieć.
Kackos to jest osoba, z którą grałem w teamie jakiś czas temu i to nawet całkiem sporo. Jest to bardzo dobry chłopak i bardzo dobrze mi się z nim współpracowało. Podobny do Onona, tylko że z mniejszą stabilnością.
Teraz Kackos będzie oblegany. Czy tutaj pojawią się dodatkowe siły? Nie, jest zegarek dobrze zagrany. Jest również Wysek, który próbuje tutaj uratować sytuację. Jest beczka, czy ograją Bariona? Nie, jedno zabójstwo jest, ale jest również Niku. O tym mówiłem, pojawił się w dobrym momencie. Szarpaniny takiej właśnie. Po raz kolejny szarpanina. Pyrka nie ma ani flesza, ani heala. Pyrka jest po prostu martwy.
Jeśli chodzi o zrozumienie tego, gdzie się znaleźć na mapie albo jaką ścieżkę w lesie obrać. Okej, Wysek pod tym względem całkiem smurfuje, to muszę przyznać.
O, sportowa Nidalka, do tego wszystkiego Gragas, no chłopak lubi sobie poskakać po mapie, prawda? Jestem wielkim fanem, więc też mam nadzieję, że ten agresywniejszy styl gry odciśnie się na Aves i dzięki temu Pirate Sports będzie w stanie wygrać.
Wysek jest tą taką właśnie najbardziej właśnie kontrowersyjną osobą, wybuchową wręcz. On to jest w sumie, można powiedzieć, trochę coin flipem, bo albo zrobi naprawdę 1 vs 5 i poprowadzi też całą drużynę, bo jest shotcallerem chyba niezłym nawet, albo jest tak, że biega 0-5 i wszystkie jego decyzje, które robi, jeszcze gorzej robią dla drużyny.
Może Bolszak nie wygra z tobą w szachy, normalnie rozgrywając pionkami, ale jak weźmie szachownicę i łupnie, wtedy mówimy o innej grze i taki oczekuję właśnie od Patryka.
Rzeczywiście, co? Nie trafia tym razem, ale zobacz na to obrażenie, on nawet nie musi niczego trafiać. Zobacz, to jest po prostu zabójstwo.
Niku jest tak ciekawą postacią na polskiej scenie i za każdym razem, kiedy widzę go z powrotem grającego competitive, moje serce się cieszy, bo za każdym razem, kiedy wraca, zdajesz sobie sprawę, że ten koleś ma potencjał być top midem w Polsce. O tak, z buta, z doświadczenia, z mechanik i dzięki temu, czego się nauczył przez 7 lat. Ale mówiąc o midlanerach, którzy zmieniają środowisko, Butsu pasował się perfekcyjnie.
Butsu nie szuka zbyt często tych pojedynczych zabójstw na środkowej alei. On ma taki mindset, ej panowie, skoro mamy okazję zejść, to zejdźmy i nie dość, że mi zrobimy przewagę, to jeszcze komuś innemu. Tak od razu weźmy to w pakiecie. Jeżeli chodzi o to, jak zmieniło się Aves, jak diametralnie w porównaniu do samego początku sezonu, a to jak starają się wykorzystywać Butsu, jak starają się wykorzystywać Bolszak Butsu.
Wladimir na pewno nie jest gotowy jeszcze, żeby walczyć z tym, co jest.
O, nadjeżdża!
Ale jest i Bolszak rozpędza się i zgarnął w tym momencie Wladimira. Jedna plama nie pomoże. Mało tego, zamienił się po prostu w drugą.
Jeśli miałbym jednak zakładać, kto wygra,
to przede wszystkim ta drużyna, która lepiej zagra dookoła górnej części mapy. Jeden i drugi midlaner, jeden i drugi jungler lubią najpierw upewnić się, że z mida można zejść na górną alejkę. Tylko tam Kackus po prostu z czarem wygra. Stawiam na Pyra Sports.
Odpowiem mimo wszystko na Aves.
Bucu będzie polował na przeciwnego junglera. Ten na razie nic nie trafia. Jest Deathmark zagrany, będzie próba wykluczenia. Penek jest po prostu wymazany. Bucu jest niesamowity.
Nie znacie dnia ani godziny, w którym wybije rok Bucu. Jeśli to będzie ten sezon, zupełnie się nie pogniewam.